Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na magazyn Przystanek Historia Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś wiele miejsca poświęcimy zbrodni katyńskiej, czyli wymordowaniu przez sowieckie NKWD polskich oficerów i policjantów. Ta zbrodnia nigdy nie miała ujrzeć światła dziennego, ale Rosjanom nie udało się jej ukryć. Przez kilkadziesiąt lat fałszowano historię zbrodni, a jej sprawstwo próbowano przypisać Niemcom. To kłamstwo udało się obalić dopiero po kilkudziesięciu latach, choć do dziś nie znamy miejsca pochówku wszystkich ofiar tej sowieckiej zbrodni. Tyle tytułem wstępu. Zapraszam. Proszę Państwa, gościem naszego magazynu jest pan doktor habilitowany Filip Musiał, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Dzień dobry, witam pana dyrektora.
Dzień dobry.
To jest ten czas, kiedy zawsze wspominamy zbrodnię katyńską. Przede wszystkim myślimy o oficerach i policjantach wymordowanych w ramach zbrodni katyńskiej, ale łącznie to było blisko 22 tysiące Polaków zamordowanych za to, że byli Polakami.
I patrzeć na to musimy także z takiej perspektywy, że mówimy właśnie o zamordowanych polskich oficerach, ale często nie myślimy o tym, że mówimy o oficerach czasu wojny, to znaczy oficerach, którzy zostali zmobilizowani ze względu na agresję niemiecką i sowiecką we wrześniu 1939 roku, a więc rezerwistach tak naprawdę, którzy w cywilu byli lekarzami, nauczycielami, prawnikami, przedsiębiorcami, uczonymi, a więc tak naprawdę mówimy o tym, że wymordowano nie tylko elitę Wojska Polskiego, ale w ogóle elitę intelektualną Polski i powinniśmy na to, co dzieje się w roku 1940, patrzeć z perspektywy celowego, planowego działania komunistów sowieckich, które zmierzało do tego, aby pozbawić Polskę warstwy przywódczej. Dlatego, że gdy patrzymy na zbrodnię katyńską, to dobrze jest dostrzegać nie tylko mord jeńców i więźniów, ale także to, co temu mordowi towarzyszy, czyli cztery fale zsyłek w głąb Związku Sowieckiego, które obejmują także rodziny tych zamordowanych.
A no właśnie, to przytoczmy. NKWD Związku Sowieckiego poleca do 15 kwietnia deportować do rejonów Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej na okres 10 lat wszystkich członków rodzin byłych oficerów Armii Polskiej, policjantów, strażników więziennych, żandarmów, wywiadowców, etc., etc. Wszystkich, którzy byli członkami rodzin elity polskiej.
Czyli rodziny tych, którzy byli mordowani w ramach zbrodni katyńskiej, ale ta kwietniowa zsyłka jest drugą, poprzedza ją zsyłka z lutego 1940 roku, po nich jeszcze następują dwie kolejne, czyli mówimy o czterech falach zsyłek, których mamy bardzo rozbieżne szacunki, jeśli chodzi o to, jak wielu Polaków one dotknęły, dlatego że ta rozpiętość to jest od ponad 300 tysięcy, nawet do miliona Polaków, którzy mogli być zesłani w głąb Związku Sowieckiego i oczywiście patrzymy na to, czy możemy na to patrzeć z jednej strony z perspektywy takiej, że jest to dalszy etap tego działania wymierzonego właśnie w warstwę przywódczą, bo tu także poza rodzinami w tych czterech falach zsyłek są zsyłani w głąb Związku Sowieckiego intelektualiści, politycy, przedsiębiorcy, ale także ci, którym się udało uciec z terenów zajętych przez Niemców i schronić na terenie Związku Sowieckiego. Ale z drugiej strony możemy też na to patrzeć jako na planowe działanie, które ma stłumić żywioł Polski na tych terenach, które zostały wcielone w tej pierwszej fazie wojny w latach 1939 do Związku Sowieckiego, czyli te zsyłki i mord katyński służą pacyfikacji żywiołu polskiego i przejęciu na tyle, na ile to było możliwe, kontroli nad polskimi ziemiami wcielonymi do sowieckiego imperium.
Jeżeli chodzi o polskich oficerów, którzy byli w tych trzech obozach, Rosjanie podjęli najpierw próbę wybadania, czy aby nie da się ich wykorzystać do jakichś własnych celów, ale rozstrzelano ich dlatego, że sam Beria napisał do Stalina, że wszyscy są zatwardziałymi, nierokującymi poprawy wrogami władzy radzieckiej.
Ja myślę, że nie można wystawić lepszego świadectwa temu pokoleniu, które przywróciło Polskę na mapę Europy i wychowankom II Rzeczypospolitej, bo to tak naprawdę te dwa pokolenia trafiały w ręce sowieckie we wrześniu 1939 roku, bo to pokazuje, że działania, które NKWD realizowało mniej więcej od października roku 1939, kiedy prowadzono właśnie rozmowy z wziętymi do niewoli Polakami, zakończyły się fiaskiem. To znaczy nie dało się złamać ducha tych ludzi, którzy znaleźli się w niewoli. Oni nie byli skłonni do tego, aby z sowieckim agresorem pójść na współpracę. A pamiętajmy o tym, że my też czasem patrzymy na to, jak układały się losy Polski i Polaków w czasie wojny z perspektywy tego, co wiemy, że się wydarzyło. W 1939 roku tych scenariuszy, które były na stole, było sporo i Sowieci rzeczywiście poszukiwali jakiegoś potencjału ludzkiego, który pomógłby im z jednej strony właśnie zapanować nad ziemiami, które wcielają do Związku Sowieckiego, a z drugiej strony potencjału ludzkiego, który mógłby być rezerwuarem wykorzystywanym w różnych działaniach, które mogły jeszcze i w czasie wojny, i po niej nastąpić. Więc tego typu słowa Berii wystawiają świetne świadectwo tym osobom, które były przez NKWD przesłuchiwane, które były przez NKWD indagowane, bo pokazują, że ważniejsza dla nich była wierność wobec ojczyzny.
Zbrodnia ujrzała światło dzienne zupełnie przypadkiem. Rosjanie nie przewidywali, że wycofają się z tego terenu. No i Niemcy w kwietniu 1943 roku odkryli mogiłę, w której było 3000 polskich oficerów i jak to Niemcy bardzo skrupulatnie podali, że byli w kompletnych mundurach, że byli związani, że każdy miał ślad strzału w tył głowy. I właściwie od tego momentu zaczyna się historia kłamstwa Katyńskiego, bo Rosjanie do końca zaprzeczali. Nawet w Norymberdze przecież próbowali zbrodniarzom III Rzeszy dopisać tę niepopełnioną przez nich zbrodnię.
I na to możemy spojrzeć także w takich dwóch płaszczyznach. Pierwszą jest kłamstwo katyńskie, czyli rzeczywiście jest tak, że w momencie, w którym opinia publiczna dowiaduje się o ludobójstwie w Katyniu, Sowieci rozpoczynają swoją strategię, która ma prowadzić do tego, aby w tej sferze medialnej, propagandowej przypisać sprawstwo tej zbrodni Niemcom. I jest tak, jak pan redaktor mówi, czyli następuje taka próba przypisania tego także do procesu norymberskiego. I tu jest ta druga płaszczyzna, na którą możemy spojrzeć, to znaczy alianci zachodni na te kłamstwa sowieckie nie reagują. To znaczy ważniejsze jest uczestnictwo Armii Czerwonej w koalicji antyhitlerowskiej niż próba rozliczenia sowieckiej zbrodni z roku 1940. Ale to, że nie reagują na sowieckie kłamstwa, nie oznacza, że będą gotowi do tego, aby przyczynić się do historycznego kłamstwa i dlatego blokują to dążenie sowieckie do wprowadzenia zbrodni katyńskiej do procesu norymberskiego i to należy docenić. Natomiast później, także po tym, gdy żelazna kurtyna przedzieli świat na dwie części, widzimy z jednej strony w wolnym świecie już dążenie do tego, aby zbrodnię katyńską wyjaśnić, zwłaszcza Kongres Amerykański się tym zajmuje na przełomie lat 40. i 50. Natomiast w bloku sowieckim kłamstwo katyńskie trwa i jest jednym z elementów niezwykle istotnych.
Słowo Katyń znika z polskich encyklopedii. Można było znaleźć, jeszcze mam taką w domu, w której jest tylko Chatyń, wioska na Białorusi. Nawet nazwa była zakazana. I to trwało do 90 roku, kiedy Rosjanie się przyznali, przekazali część dokumentów, ale nie wszystkie. A teraz mam wrażenie, że dalej nie do końca tak biorą za to odpowiedzialność.
Z jednej strony doszło do sytuacji, w której Michał Gorbaczow po raz pierwszy przyznał publicznie, że tej zbrodni dokonali Rosjanie. Przekazano tą część dokumentów. Natomiast z drugiej strony widzimy, że właściwie wkrótce po tej deklaracji Gorbaczowa rozpoczęto różnego rodzaju działania, które miały tą zbrodnię rozmyć. No
przecież Antykatyń, prawda?
Tak, poszukiwanie antykatynia, czyli czegoś, co miałoby zbrodnię katyńską rzekomo równoważyć i tym antykatyniem mieli się stać żołnierze Krasnej Armii z czasów wojny polsko-bolszewickiej, którzy nie ze względu na to, że ktoś ich mordował, ale ze względu na epidemie panujące w obozach jenieckich umierali po 20 roku. Ale z drugiej strony musimy też pamiętać i o tym, że śledztwo w sprawie Katynia w konsekwencji porozumień pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską właśnie z początku lat 90. było prowadzone przez stronę rosyjską i w 2005 roku przyniosło ono rozstrzygnięcie, w którym Rosjanie uznali, że była to zwykła zbrodnia kryminalna, a więc uległa przedawnieniu. Stąd konieczność prowadzenia śledztwa katyńskiego w Polsce. Wydawałoby się z dzisiejszej perspektywy, że to jest oczywiste. Nie powinniśmy tak ważnej kwestii oddawać innemu mocarstwu. Wtedy przeważyły argumenty, że śledztwo powinno być prowadzone przez to państwo, na którego terenie zbrodnia miała miejsce.
Przypomnę, że naszym gościem był pan doktor habilitowany Filip Musiał, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Pięknie dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję uprzejmie.
Kolejny gość naszego magazynu, pani dr Dominika Siemińska, naczelnik Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry.
Rozmawiamy dziś o zbrodni katyńskiej i mam takie wrażenie, że to jest wciąż sprawa otwarta, budząca emocje, sprawa osobista dla tysięcy Polaków, którzy stracili tam swoich bliskich. A jak to wygląda z punktu widzenia naukowca, który przeżywał te emocje, wbijał w ziemię łopatę i wiedział, że za chwilę natrafi na szczątki zamordowanych polskich oficerów?
Dla nas to również jest zawsze bardzo emocjonalne przeżycie, ale staramy się te emocje w momencie, kiedy prowadzimy same prace, oddzielić. Bo niemożliwym byłoby, gdybyśmy z tymi emocjami, które się kumulują, są normalne dla każdego z nas, szli do pracy i starali się wykonać tą pracę jak najlepiej. W momencie, kiedy wbijamy już tą łopatę przysłowiową, te emocje niestety, ale trzeba odsunąć, żeby tę pracę wykonać jak najlepiej. One przychodzą, te emocje. One przychodzą, kiedy jesteśmy już po wykopie, po pracy, kiedy opisujemy to. Do mnie szczególnie mocno, to moje takie osobiste doświadczenie, przychodzą, kiedy muszę to wszystko opisać. Kiedy muszę to, co przeżyłam w ciągu dnia w terenie, potem muszę to wszystko przelać na papier, bo wszystko to musi zostać bardzo dokładnie zadokumentowane i opisane. I wtedy człowiek się zastanawia. W momentach również, kiedy odnajdujemy osobiste przedmioty, które wskazują na konkretną osobę, no to są wyjątkowe i bardzo emocjonalne momenty, ale też musimy sobie z tym w czasie pracy, żeby ją jak najlepiej i najdokładniej wykonać, poradzić. Chociaż naprawdę i wzruszenie, i zdenerwowanie, no tych emocji jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale staramy sobie z tymi emocjami w trakcie pracy radzić.
To są ogromne emocje. Sprawa z punktu widzenia, tak jak powiedziałem, wielu tysięcy polskich rodzin jest wciąż niezakończona, ale ona jest niezakończona niestety także z punktu widzenia czysto naukowego, z punktu widzenia choćby miejsc pochówku i takich miejsc, w których jeszcze powinniśmy przeprowadzić ekshumację.
Tak, sprawa zbrodni katyńskiej jest niezakończona i jest niezakończona w różnych aspektach. Nie znamy wszystkich miejsc pochówków ofiar zbrodni katyńskiej. Nie mamy wszystkich cmentarzy, nie odkryliśmy wszystkich szczątków, nie dotarliśmy do tych wszystkich ludzi. Cały czas zbrodnia katyńska jest dla nas tajemnicą. Nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania, chociaż jest jedną z najlepiej przebadanych zbrodni II wojny światowej dokonanej na Polakach, a jednocześnie cały czas nie jest dokończona. Badania zbrodni katyńskiej nie są dokończone. Nie mieliśmy możliwości przeprowadzić badań na przykład w Kuropatach pod Mińskiem, gdzie są pochowane ofiary zbrodni katyńskiej z tak zwanej białoruskiej listy katyńskiej, której również nie znamy. Nie znamy danych osób, które tam zostały zamordowane. Nie wiemy dokładnie ani ile osób, ani nie znamy ich nazwisk. Są oczywiście przesłanki, które wskazują, że być może te osoby zostały tam zamordowane, ale nie mamy tych dokumentów. Nie mamy również wszystkich dokumentów dotyczących ofiar z ukraińskiej listy katyńskiej, tak zwanej ukraińskiej listy katyńskiej, ponieważ również nie pracowaliśmy we wszystkich miejscach, w których najprawdopodobniej szczątki tych ofiar zostały ukryte. Bykownia jest cmentarzem, który został przebadany w pełni. Bykownia pod Kijowem. Ale to nie są wszystkie ofiary na terenie Ukrainy, zbrodni katyńskiej, które zostały tam pochowane.
Jeśli mnie pamięć nie myli, to także w samym Katyniu, w tym osławionym lesie, też powinniśmy jeszcze wrócić i przeprowadzić pracę.
Tak, powinniśmy wrócić i do Katynia, i do Miednoje, i do Charkowa, ponieważ w czasie, kiedy były prowadzone prace w latach 90., nie pozwolono nam na przeprowadzenie ich w sposób dokładny, mówiąc kolokwialnie, od A do Z. Nie było takiej możliwości. Naukowcy, którzy to robili wtedy, mieli bardzo ograniczone ramy czasowe i musieli dokonać wyborów, co zrobić i jak te prace przeprowadzić, tak żeby jak najwięcej informacji udało się pozyskać, a jednocześnie mieli świadomość, że nie będą w stanie zrobić wszystkiego, co powinni zrobić. Ponadto, jeśli chodzi o Katyń, to już po przeprowadzonych pracach okazało się, że jeszcze poza tym miejscem przebadanym cmentarzem, są groby, w których odnaleziono szczątki polskich oficerów. Miednoje, o ile mnie pamięć nie myli, odnaleziono 23 groby, 4 z nich przebadano w pełni. Z kolei w Charkowie odnaleziono 15 grobów z polskimi oficerami, też nie wszystkie można było przebadać w pełni. Jeśli chodzi o Białoruś, tam nie mamy nic przebadanego, a jeśli chodzi jeszcze o Ukrainę i o ofiary z ukraińskiej listy katyńskiej, przebadana jest Bykownia, ale tam nie znajdują się wszystkie ofiary, ponieważ na liście jest ponad 3,5 tysiąca ofiar. W Bykowni najprawdopodobniej zostało pochowanych 2,5 tysiąca. 1000 osób być może leży w Charkowie, a być może leżą jeszcze w Chersoniu czy w innych miejscach.
Czyli sprawa wciąż otwarta, a tak się zastanawiam, bo ci oficerowie, policjanci mają swoje tabliczki, ale często to jest tak, że to są tabliczki mimo wszystko symboliczne, bo nie udało się odnaleźć przedmiotów osobistych. Czy jest szansa na zbudowanie takiej bazy genetycznej, tak jak to się dzieje w przypadku żołnierzy nieugiętych, żołnierzy wyklętych?
Myślę, że w idealnej sytuacji byłoby to możliwe, ale w związku z tym, że te prace były prowadzone w latach 90., kiedy nie było dostępu do takich badań, jakie mamy obecnie i próby materiału genetycznego nie były wtedy pobierane, w tej chwili nie będzie już możliwe zbudowanie takiej bazy. Po tych kilku ekshumacjach, które te szczątki przeszły, to szczątki w Katyniu ekshumowane w 1943, potem w 1944, potem w latach 90. po raz kolejny, czy szczątki w Bykowni wyciągane kilkukrotnie z grobów i wrzucane tam ponownie, czy DNA jeszcze się tam zachowało, tego nie wiemy. Czy byłaby to możliwość? Trzeba by wszystkie szczątki jeszcze raz odkopać i pobrać z nich próby, więc myślę, że jest to niestety niemożliwe praktycznie.
No ale nadzieja umiera ostatnia, więc miejmy nadzieję, że może kiedyś nauka też idzie do przodu. Pani doktor, zaczęliśmy od emocji, a spytam na koniec naukowca o wiarę. O wiarę w to, czy poznamy pełną prawdę, poznamy wszystkie miejsca, uda nam się przebadać wszystkie te mogiły nieoznaczone, niewykryte jeszcze?
Myślę, że nam się nie uda wszystkich mogił przebadać, chociaż w moim sercu to cały czas jest i jeżeli można mówić o marzeniu zawodowym, to moim marzeniem zawodowym jest przebadanie jak największej ilości grobów ofiar zbrodni katyńskiej, ale czy to będzie możliwe? Myślę, że niestety nie.
Smutna puenta, proszę Państwa, ale pamiętajmy, rozmawiamy o zbrodni, potwornej zbrodni, której dokonali Sowieci na polskich policjantach, polskich oficerach, polskich obywatelach i o ogromnym kłamstwie, które towarzyszyło tej zbrodni przez kilkadziesiąt lat, ukrywaniu faktów, ukrywaniu miejsc spoczynku tych dzielnych ludzi. Pani doktor Dominika Siemińska, naczelnik Wydziału Kresowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej, była naszym gościem. Pięknie dziękuję pani doktor za wizytę w studio.
Dziękuję bardzo.
W naszym magazynie pora na zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Rozpoczynamy od odsłonięcia w Ciepielowie pomnika poświęconego zamordowanym przez Niemców Polakom, którzy ratowali Żydów. O zbrodni mówi zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma.
24 marca 2025 roku nastąpi odsłonięcie pomnika poświęconego Polakom ratującym Żydów. Pomnik zostanie odsłonięty w Ciepielowie. Niemcy w grudniu 1942 roku w Ciepielowie Starym zamordowali rodzinę Kowalskich, Obuchiewiczów i Kosiorów za ratowanie Żydów. Tego samego dnia zbrodnia miała miejsce w sąsiedniej Rekówce, gdzie zginęły rodziny Skoczelasów i kolejna rodzina Kosiorów. W ciągu jednego dnia zostało zamordowanych 30 Polaków. Ta okrutna zbrodnia doczekała się również książki Instytutu Pamięci narodowej autorstwa Sebastiana Piątkowskiego. Ta zbrodnia była niezwykle okrutna i autorami byli Niemcy z żandarmerii z posterunku w Górkach Ciepielowskich. Można powiedzieć, że była to jedna z najokrutniejszych jednostek w okupowanej Polsce. Od grudnia 1942 do marca 1943 roku zamordowali oni blisko 300 ofiar, Żydów, Polaków, Romów, jeńców sowieckich. Większość z nich zginęła od kul, a część została spalona żywcem, tak jak rodziny w Ciepielowie czy w Rekówce. Wśród tych 300 ofiar, o których wspomniałem, było 67 osób, które z pewnością zostały zamordowane za ratowanie Żydów, a o kilku innych można powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, że również zostały zamordowane z tego powodu. W Ciepielowie Starym i Rekówce wraz z zamordowanymi Polakami zginęli także Żydzi, którzy byli przez nich ukrywani. Niektórzy wcześniej uciekli do lasów, ale ci, którzy pozostali wraz ze swoimi gospodarzami, ponieśli wraz z nimi śmierć.
Historia niemieckich zbrodni dokonanych na Polakach ratujących Żydów w Ciepielowie Starym i Rekówce podczas II wojny światowej została opisana w najnowszej książce doktora habilitowanego Sebastiana Piątkowskiego. W płomieniach zaś ciągle odzywały się jęki. Książka została wydana w 2025 roku w ramach Centralnego Projektu Badawczego Instytutu Pamięci Narodowej Dzieje Żydów w Polsce i stosunki polsko-żydowskie w latach 1917-1990, mówi autor doktor habilitowany Sebastian Piątkowski.
Wiedza o dużej liczbie Żydów ukrywających się w regionie skłoniła Niemców do przysłania do Ciepielowa funkcjonariuszy pierwszego batalionu żandarmerii zmotoryzowanej, który utworzył w Ciepielowie swój posterunek. Już jesienią 1942 roku jej funkcjonariusze zaczęli dokonywać aresztowań. Zatrzymanych Polaków pytano przede wszystkim o osoby zaangażowane w konspirację i broń, natomiast Żydów ujętych na drogach i we wsiach o Polaków, którzy udzielali im wsparcia i schronienia. Zbierano w ten sposób informacje, które stały się podstawą do przeprowadzenia akcji pacyfikacyjnej regionu. Opierała się, jak dzisiaj już wiemy, ona na kilku zasadach. Po pierwsze, każdy polski dom, w którym znaleziono ukrywanych Żydów albo też broń, miał być całkowicie zniszczony, a wszyscy jego mieszkańcy wymordowani. Po drugie, ciał osób, które zostały w ten sposób zabite, nie można było chować na cmentarzach katolickich i faktycznie spoczywały one aż do końca II wojny światowej w grobach, na terenie gospodarstw, czasami nawet w przydrożnych rowach. Akcja pacyfikacyjna rozpoczęła się w niedzielny ranek 6 grudnia 1942 roku, kiedy to żandarmi z Ciepielowa przyjechali do przysiłka Ciepielów w Stary i otoczyli tam trzy gospodarstwa. W domu Anny i Bronisława Kowalskich zastano wraz z nimi pięcioro dzieci w wieku od 2 do 15 lat. W domu Heleny i Piotra Obuchiewiczów ich i czworo dzieci, a w domu Karoliny i Władysława Kosiorów ich oraz pięcioro lub sześcioro dzieci. Jak wiemy, rodziny te pomagały Żydom z Ciepielowa. W jednym z gospodarstw Niemcy odnaleźli dwóch mężczyzn narodowości żydowskiej, którzy zostali ujęci. Kiedy nadszedł zmrok, żandarmi rozpoczęli egzekucję. Część mężczyzn, kobiet i dzieci rozstrzelano, ale większość spalono żywcem w domach zamkniętych, oblanych benzyną i wkrótce ogarniętych ogniem. Żadna osoba, która była wtedy w rękach żandarmów, nie miała szans na ucieczkę. Tego samego dnia inna grupa Niemców z Ciepielowa udała się do leżącej o 1,5 kilometra dalej wsi Rekówka i tam otoczono dom, w którym mieszkały wspólnie dwie spokrewnione ze sobą rodziny, rodzina Skoczylasów oraz rodzina Stanisława i Marii Kosiorów. Osoby je współtworzące spotkał ten sam los. Rodziny Kowalskich, Obuchiewiczów, Kosiorów i Skoczylasów zostały wymordowane niemalże w całości. Nieliczne osoby, które ocalały, borykały się aż do końca życia z ogromnymi traumami. Wstrząs przeżyli także sąsiedzi zamordowanych, którym następnego dnia Niemcy kazali przeszukiwać pogorzeliska i wydobywać z nich szczątki ciał zabitych osób.
I na zakończenie jeszcze konkurs organizowany przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Miejsca w naszej pamięci. Uczniów i ich opiekunów zaprasza Magdalena Mołczanowska z Archiwum IPN.
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów mazowieckich szkół do udziału w konkursie Miejsca w naszej pamięci. W ramach konkursu chcemy zaprosić uczniów do podążania szlakiem alertu harcerskiego z 1965 roku, którego bardzo bogata dokumentacja znajduje się w zbiorach archiwalnych IPN. W 1965 roku zadaniem harcerzy było odnalezienie miejsc pamięci związanych z okupacją niemiecką, a także opisanie tego, co powstało w dwudziestoleciu PRL. Mimo pewnego nacechowania propagandowego dokumentacji alertu, znajdziemy tam mnóstwo informacji o lokalnych miejscach pamięci, które często dzisiaj są już nie do odnalezienia bądź są w stanie wymagającym naprawy. Zadaniem konkursowym jest odnalezienie miejsca pamięci wskazanego w alercie. Przygotowaliśmy dla uczniów kilka takich meldunków z dokumentacji alertowej do wyboru. Zapraszamy uczniów do wyjścia w teren, odszukania tego miejsca, udokumentowania jego stanu obecnego, ale co ważne, także krytycznego opisania i porównania tego, co pisali harcerzy w 1964 roku z naszą obecną wiedzą historyczną odnośnie tego, kto bądź jakie wydarzenie zostały w danym miejscu upamiętnione. Na zgłoszenia czekamy do 6 czerwca 2025 roku albo pod adresem mailowym spotkania w archiwum @ipn.gov.pl, albo pocztą tradycyjną na adres Instytutu Pamięci Narodowej.
I to wszystko w naszym magazynie. Za uwagę dziękuję Małgorzata Frydrych i mówiący te słowa Paweł Lekki. Do usłyszenia.